Icon Institute został patronem medialnym tegorocznego Tygodnia Odpowiedzialnego Biznesu, który będzie odbywał się w dniach 24-28 października w formie serii spotkań oraz warsztatów mających pomóc każdemu lepiej zrozumieć, czym jest ESG, CSR oraz jaką rolę odgrywa koncepcja zrównoważonego rozwoju w biznesie. I w związku z tym właśnie wydarzeniem, moją gościnią jest dzisiaj pani Liliana Adam. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Liliana jest ekspertką w zakresie CSR, odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Na co dzień zarządza firmą doradczą CSR Info. Pani Liliano, chciałabym na początku zapytać, tak ogólnie, czy dostrzega pani w polskich firmach jakieś nowe trendy w zakresie CSR-u?
Mam takie poczucie, że nie tylko w Polsce, ale i za granicą bardzo dużo się dzieje w tym obszarze i też patrzymy na CSR z nowego punktu widzenia. Coraz częściej mówimy też na to ESG, pewnie będziemy o tym rozmawiały dalej. Natomiast podsumowując takie dwie najważniejsze rzeczy, jakie widzę, to przede wszystkim budowanie pewnych strategii w firmach na takim poziomie operacyjnym, czyli nie tylko na poziomie zarządzania, ale faktycznie w poszczególnych działach i przekładanie też tej koncepcji na usługi i produkty. Tworzenie zielonych produktów, innowacyjnych produktów, takich, które będą pomagały z jednej strony ludziom, z drugiej strony też chroniły planetę.
Wspomniała pani o tych zielonych produktach i moim pierwszym skojarzeniem z tą nazwą był, nie ukrywam, greenwashing. Czy myśli pani, że firmy dojrzały już w Polsce do tego, by te produkty były tak prawdziwie zielone, że to już nie są tylko marketingowe metki, marketingowe rozwiązania?
Myślę, że firmy widzą też, że konsumenci są coraz bardziej świadomi i to też powoduje, że w firmach osoby, które zajmują się tworzeniem produktów, ale też ich komunikacją marketingową, są coraz bardziej wrażliwe i mają większe wyczucie, jeśli chodzi o komunikowanie tego zielonego aspektu danego produktu. I widzę to też po pytaniach, jakie otrzymuję, gdzie firmy się zastanawiają, jak mogą dobrze to zakomunikować, żeby właśnie uniknąć greenwashingu, gdzie tutaj są te ryzyka w komunikacji i na co powinny zwracać uwagę. Więc mam wrażenie, że jest to coraz lepiej zarządzane, chociaż mam poczucie, że ciągle to dotyczy jednak większych firm niż mniejszych.
Powiedziałyśmy o takich zmianach, które wynikają, tak jak pani mówi, właśnie z rosnącej świadomości konsumentów. Ale co ze zmianami i trendami, które w polskim CSR-ze się pojawiają w wyniku zmian legislacyjnych?
Te zmiany są, bym powiedziała, bardzo daleko idące. W ogóle samą wielką zmianą jest to, że ten obszar jest uregulowany. Myśmy się tego spodziewali jeszcze tam na początku lat 2014, gdy weszła pierwsza dyrektywa dotycząca tak naprawdę sprawozdawczości, to widzieliśmy, że za tym prawdopodobnie pójdą kolejne regulacje. I one są bardzo głębokie. Większość z nich na ten moment dotyczy oczywiście obszaru zielonego energetyki, ale bardzo wiele z nich dotyczy finansów, systemu finansowego, sprawozdawczości, zarządzania przez spółki i informowania o tym rynku. Więc to nie są takie poszczególne, drobne już legislacje, tylko naprawdę takie zmiany, które wpływają znacząco na funkcjonowanie firmy i wymagają i uwagi zarządu, i uwagi działów, które zajmują się regulacjami i wdrażaniem, ale też działów operacyjnych. Bym powiedziała, jeszcze dodam może, że z tymi regulacjami związany jest termin ESG. My dotąd posługiwaliśmy się terminem CSR, odpowiedzialny biznes, zrównoważony rozwój i mówiliśmy o tym myśląc o praktykach w spółkach. Natomiast funkcjonował jednocześnie w trochę innym świecie, mianowicie w świecie inwestorów termin ESG z angielskiego od słów Environmental, Social and Governance, czyli tematów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego. I to były takie kryteria, którymi inwestorzy oceniali praktyki zarządcze firm, oceniali w jaki sposób one właśnie mają ten CSR, czy działają zgodnie ze zrównoważonym rozwojem. I dzisiaj ten termin został wprowadzony do regulacji i to jest taka duża zmiana. Oraz fakt, że inwestorzy zaczęli coraz bardziej zwracać uwagę i włączać te kryteria ESG do swojej oceny. I te, powiedziałabym, dwa te trendy i regulacyjne i ze strony inwestorów spowodowały, że dzisiaj coraz częściej tak naprawdę na posiedzeniu zarządu słyszymy raczej ESG, niż CSR.
No właśnie, wywoła pani już tutaj te zarządy, które muszą się też do tej zmiany w pewien sposób dostosować. Co dla nich oznacza przejście od CSR-u do ESG?
Przyznam, że wiele zarządów, tak jak mam kontakt z nimi, głównie to są duże spółki, to jest zaskoczonych rozmiarem tych zmian. Oni słyszą, że pracownicy do nich przychodzą, komunikują, że się coś dzieje, się coś zmienia, ale jak już mają ten moment i usiądą i posłuchają, porozmawiają z pracownikami czy z ekspertami, to zaskakuje ich jakby skala tych zmian i widzą przed sobą dwa wyzwania. Jedno wyzwanie jest na takim tle, bym powiedziała, osobistym i ono wynika z tego, że oni muszą też dobudować swoją wiedzę biznesową o ten komponent, przynajmniej żeby zrozumieć kwestie klimatyczne, środowiskowe w kontekście spółki i to jest nowość. I jak sobie popatrzę na badania, bo ostatnio analizowałam zarówno badania różnego typu ośrodków akademickich, ale czy też prowadzone przez duże firmy konsultingowe wśród właśnie CEO i zarządu, to ponad połowa respondentów odpowiada, że oni nie wiedzą, co to jest w ogóle temat zrównoważonego rozwoju czy zmiany klimatu i tak naprawdę nie rozumieją ryzyk z tym związanych i nie są w stanie tak naprawdę nadzorować spółki efektywnie. I to jest opinia samych zarządzających, więc jest to wyzwanie na tym poziomie takim, powiedziała, osobistym, żeby uzupełnić wiedzę swoją jako członek zarządu, ale też i członek rady nadzorczej. A drugie wyzwanie to jest, jak to zorganizować w swojej spółce. Bo samo zatrudnienie osoby, której stanowisko brzmi menadżer ESG, nie załatwi jakby tego tematu. Tak? Tutaj okazuje się, że potrzebna jest jednostka i potrzebne są pewne zmiany na poziomie też operacyjnym w innych działach. Więc też takim wyzwaniem jest w organizacji to, jak ten temat powinien być zarządzany, kto powinien być odpowiedzialny za co, kto powinien wdrażać które regulacje. To jest takie naprawdę duże wyzwanie, na myślę najbliższe 3-4 lata dla wielu organizacji.
Czy poza tym obszarem zarządczym są jeszcze takie, które pani zdaniem z punktu widzenia społecznej odpowiedzialności biznesu w najbliższych latach staną się szczególnie ważne?
Przyznam, że specjalizuję się w obszarze zarządczym, więc tutaj widzę najwięcej zmian. Myślę, że to, co w ogóle zmieni myślenie o biznesie, o swoim partnerze biznesowym, czy kliencie, czy spółce, w którą inwestuje, to jest też kwestia sprawozdawczości, która zostanie zautomatyzowana. Będzie centralny punkt w Unii Europejskiej, gdzie będą w formie zdigitalizowanej do odczytu maszynowego raporty finansowe i też właśnie niefinansowe ESG, z których inwestorzy, instytucje finansowe będą w łatwy sposób mogły korzystać. I to wydaje mi się bardzo wpłynie na to, jak będziemy dobierać sobie partnerów biznesowych i jaki będziemy mieć dostęp do kapitału. Bardzo ważna rzecz dla każdej firmy. Kolejną zmianą, jaką widzę też, czy takim wyzwaniem bym powiedziała, to są dalsze regulacje. Jakby ten cykl regulacyjny, myślę, że zamknie się około 2026 roku, 2027. Cały czas będą jeszcze aktualizacje, więc dla spółek to jest taki trochę pewien niestabilny czas, gdzie jednocześnie mamy no jeszcze cały czas pandemię, sytuację trudną geopolityczną, więc tutaj to nadal będzie taka niestabilność w tym obszarze również trudna. A trzecie też wyzwanie, które w tym obszarze obserwuję, to jest brak osób, które mogłyby wykonywać niezbędne działania w firmach, wdrażać tak naprawdę tą wizję, którą mamy w Unii, naszą legislację, prawo klimatyczne i tak dalej. Po prostu nie ma tych ludzi, którzy mają tą wiedzę zarówno z tych obszarów, powiedzmy, środowiskowych, społecznych, praw człowieka i tak dalej, a jednocześnie tą biznesową. I ten najbliższy moment kilku lat, myślę, będzie właśnie kształcenie tych osób i po prostu szukanie, budowanie też wewnętrznych systemów i szkoleniowych i po prostu też rekrutacyjnych, żeby mieć tą kadrę. Taką kadrę, która po prostu będzie w stanie odpowiedzieć na te wyzwania.
Powiedziała pani, że należy się spodziewać jeszcze w najbliższych latach wielu zmian w ustawodawstwie dotyczącym odpowiedzialności biznesu. Jakie to będą zmiany?
Po pierwsze, będą to aktualizacje istniejących regulacji, czyli w tej chwili mamy regulację dotyczącą sprawozdawczości, która się nazywa, ta dyrektywa jest skrót to NFRD, Non-Financial Reporting Directive. Spodziewamy się nowej dyrektywy, jej nazwa to CSRD i ona ma objąć w swojej perspektywie wszystkie duże spółki oraz wszystkie spółki giełdowe poza mikroprzedsiębiorstwami, a więc powiększy nam się poziom podmiotów raportujących. Dalszym przekształceniom będzie ulegało rozporządzenie dotyczące taksonomii. Będziemy się spodziewać aktów delegowanych, a później ich kolejnych aktualizacji. Przed nami jest też kolejna dyrektywa dotycząca odpowiedzialności, to jest ciekawe właśnie, też zarządzających i odpowiedzialności spółek za kwestie środowiskowe i też społeczne. I tutaj w łańcuchu dostaw wejdą nam takie tematy społeczne, bardziej praw człowieka, więc to jest też duża zmiana, ta dyrektywa w tej chwili jest w trakcie negocjacji. Gdy tak sobie jeszcze popatrzę na kolejną regulację, to została nam jeszcze regulacja dotycząca różnorodności tak naprawdę w spółkach, a przede wszystkim uzupełnienia w organach zarządzających tej płci, ta, która jest niedoreprezentowana, więc jeśli chodzi o polskie spółki, to możemy powiedzieć wprost, że są to kobiety. I to też jest wymagające, żeby znaleźć sobie, dobrze zaplanować sukcesję. Mamy 4 lata, żeby około, tak, żeby wdrożyć tą dyrektywę i zaplanować sobie ciągłość działania i sukcesję na tym poziomie rad nadzorczych i zarządów. A to jest tylko mały ułamek z tych regulacji, które mają być.
Czeka nas wiele zmian i dlatego też moją uwagę zwróciło to, co powiedziała pani o braku wykwalifikowanych do zarządzania tymi zmianami osób. Jak firmy mogą sobie radzić z takim wyzwaniem? Czy myśli pani, że na rynku pojawią się na przykład możliwości outsourcingowania kwestii CSR-u w firmie, zarządzania CSR-em w firmie? Czy może będzie ogromna potrzeba na działania edukacyjne w tym zakresie?
Myślę sobie, że jak w przypadku każdej funkcji biznesowej w organizacji, w jakimś momencie pojawią się możliwości pewnie outsourcowania. Myślę, że to jest dosyć daleka przyszłość. Na ten moment bardzo dobrze byłoby, gdyby organizacja miała takie zasoby wewnętrzne u siebie. I w Polsce te zasoby są na ten moment, jakby te braki, tak, kompetencyjne są uzupełniane przez zespoły doradców, szuka się tego wsparcia w firmach konsultingowych oraz też edukuje pracowników. I widzę też ogromny wzrost zainteresowania studiami specjalistycznymi w tym obszarze i też taki moment przekwalifikowywania się osób w kierunku właśnie ESG. I mimo tego, że to jest taki znaczący trend, to mam poczucie, że tych osób cały czas jest za mało, że jakby te potrzeby rynku w Polsce są zdecydowanie większe niż liczba osób, która mogłaby wykonać te funkcje.
No właśnie, bo tak jak myślę sobie o firmach, które już pracują z tym obszarem, to bardzo często te działania zaczynają się na przykład w dziale marketingu, PR-u i stamtąd się wywodzą. Czy to jest faktycznie najodpowiedniejsze miejsce do szukania specjalistów w zakresie CSR i ESG w firmie?
Myślę, że tam są osoby, które od iluś lat zajmują się tą tematyką i one dobrze ją rozumieją i też znają firmę. Więc one są takim, bym powiedziała, naturalnym pierwszym wyborem, żeby rozwijać to też pod, bym powiedziała, egidą ESG i przejmować też niektóre obowiązki regulacyjne. Ale faktycznie wydaje się, że potrzeby są zdecydowanie większe i w niektórych firmach, na przykład produkcyjnych czy usługowych, jest taki podział, że mamy dział, nazwijmy to Sustainability Innovation albo dział zrównoważonego rozwoju, który bezpośrednio pracuje nad produktem, nad usługą, nad tym, jak je zmienić, żeby dostosować firmę do zmian na rynku. I mamy też ten dział, powiedzmy ESG, który zajmuje się komunikacją spółki z instytucjami finansowymi, regulacjami, edukacją wewnątrz, też koordynacją strategii, dawaniem zarządowi informacji zarządczej, jak tak naprawdę ten obszar nam performuje. No i mamy też już pomniejsze strategie w poszczególnych działach, w departamentach zakupów, HR-ów, administracyjnych i tak dalej, więc tworzy nam się faktycznie dosyć taka skomplikowana siatka. W dużych organizacjach to jest już, bym powiedziała, złożony ekosystem, ale jak sobie popatrzę w przeszłości, jak pojawiały się tematy marketingu czy PR-u, to zaczynało się też od pojedynczej osoby, potem te funkcje się rozwijały i myślę, że tak będzie też z tym obszarem i on po prostu za około 10 lat będzie już ugruntowany w spółkach i będziemy mieć też nową profesję zawodową, menadżer ESG, jeszcze takie bardziej wyspecjalizowane profesje. Więc myślę sobie też, że dla części osób na rynku to w ogóle jest bardzo ekscytujący czas. pracy w swoim obszarze czy w finansach z takim poczuciem też nowego sensu i pewnych nowych wyzwań. Wydaje mi się, że też to ESG, tak kończąc ten wątek, nadaje też taki nowy sens, taką nową wartość, bym powiedziała, pracy. Bo my wiemy, że to nasze działanie, nawet jak pracujemy w dużej organizacji na tym poziomie zarządczym, to się przekłada później na to, jak organizacja funkcjonuje w społeczeństwie i w środowisku.
Nie wiem, czy się pani ze mną zgodzi, że to takie rozpierzchnięcie się tej odpowiedzialności za CSR w pozytywnym tego słowa znaczeniu po firmie i wymknięcie się trochę spod jedynie kontroli marketingu i PR-u może mieć ten pozytywny skutek, że ta zmiana będzie taka głębsza, będzie w korze firmy. Zapytałam panią na początku o ten greenwashing i tak zastanawiam się, czy właśnie tego typu sytuacje nie wynikały trochę z tego, że to w działach marketingu osadzone były te zagadnienia i teraz, kiedy na przykład ta świadomość rozrasta się, rozlewa się też na poszczególne pozostałe części firmy, no to mamy szansę na to, że ta zmiana zadzieje się teraz już naprawdę głęboko i będzie już naprawdę znacząca, będzie czymś więcej niż tylko działaniami po prostu marketingowymi.
Myślę, że dzisiaj zdecydowanie wykracza to poza działania marketingowe. Natomiast marketing nadal jest ważny, tak? W komunikowaniu odpowiednio tego, co robimy i jasne też, czego nasza spółka nie robi, z czym ma wyzwania. Wydaje mi się, że jest ta komunikacja jest nawet dzisiaj trudniejsza jeszcze niż kiedyś. I tak jak sobie przyglądam się to, co jest ważne wydaje mi się, dla działów marketingu, to jest też dobry kontakt z osobami ze spółki, które zajmują się faktycznie tymi tematami. Są przy produkcie, są w HR-ach, są w bezpieczeństwie, są w środowisku i jakby taka komunikacja merytoryczna z nimi, żeby wiedzieć, jakie mamy standardy w organizacji, żeby wiedzieć, co komunikować.
No właśnie, skoro mówimy o różnych obszarach w firmie, to z perspektywy zarządów firm, jakim aspektom w poszczególnych działach należy się przyjrzeć właśnie pod kątem społecznej odpowiedzialności biznesu czy ESG?
Bardzo ciekawe pytanie. Myślę sobie, że dobrze byłoby zrobić taki przegląd tego, czego wymagają regulacje, jakich obszarów dotykają. I z tego, co widzę, takimi obszarami, na które szczególnie te regulacje wpływają i też oczekiwania rynku, to z jednej strony to na pewno są działy zgodności, compliance czy prawne, bo one gdzieś są tym pierwszym punktem przechwytywania tego, że coś się zmienia w naszym otoczeniu prawnym. Dalej, ich zadaniem jest to przesunięcie tych informacji dalej. Uważam, że potrzebne jest biuro ESG, też o tym będziemy rozmawiać na tygodniu odpowiedzialnego biznesu, jak właśnie to zorganizować w spółce. Więc na pewno potrzebne jest w tym obszarze zarządczym, tam gdzie tworzone są strategie firmy, plany, koncepcje, więc na pewno ten dział. Myślę, że dużym zmianom pod kątem ról będą podlegały działy finansowo-skarbowe, ponieważ do nich przejdzie sprawozdawczość. Te działy też będą musiały sprawozdawać tematykę taksonomii, która łączy po prostu wprost temat finansowy i kwestie środowiskowe, więc to jest zupełna nowość. I z takich działów operacyjnych bardzo ważne są działy zakupowe, gdzie mamy łańcuch dostaw, relacje z dostawcami, na pewno działy produktowe, usługowe, w zależności od firmy, żeby przyjrzeć się produktowi i usłudze i tego, jaki ona ma też ślad środowiskowy, a z czasem i ślad społeczny. I w dalszej części też bym powiedziała, no HR, tak, cały dział zasobów ludzkich, gdzie wydaje mi się, że potrzebna jest też strategia na budowę po prostu kompetencji i zespołów uzupełnienia wiedzy, tak, wśród pracowników z różnych departamentów. Natomiast faktycznie ta czapa zarządcza, czyli prawny, compliance, strategiczny, ryzyka, myślę, że są w tym momencie najbardziej zajęte i później działy operacyjne, zakupy, tam gdzie jest produkcja, dostarczanie usług, zasoby ludzkie, tak? I też takie obszary, takie jednostki administracyjne, czasami jednostki też związane z innowacją w spółce bądź digitalizacją. I to jest też coś nowego i pewne takie wyzwanie dla części spółek.
Wyjaśnijmy może, co oznacza taksonomia, bo tutaj padło to słowo, a myślę, że nie jest ono jeszcze w takim biznesowym obiegu w Polsce aż tak popularne. To jest potoczna nazwa nowego aktu prawnego Unii Europejskiej, właściwie już nie takiego nowego, bo z dnia 18 czerwca 2020 roku, w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje. No i właśnie pozostając jeszcze w tym temacie regulacji prawnych, chciałabym zapytać, czy są takie obszary, w których firmy, biznes w Polsce wyprzedza to, co mówi Unia Europejska, czy nawet nasza krajowa legislacja?
Powiedziałabym, że gdy patrzę na polski rynek, to ten rynek jest bardzo zróżnicowany pod kątem poziomu praktyk. I mamy spółki, niektóre średnie albo też międzynarodowe w Polsce, które mają takie pomysły i tak budują to podejście do, powiedzmy, sustainability i ESG, do tego zrównoważonego rozwoju ESG, które jest przejmowane przez ich partnerów, bądź przejmowane przez grupę. Natomiast jako całość, bym powiedziała, biznesu, to jesteśmy jednak, powiedziałabym, gdzieś niekiedy dwa kroki jednak za firmami zachodnimi. Po części wynika to też z pewnych uwarunkowań polityczno-gospodarczych związanych z kwestiami klimatycznymi. U nas, jak grupa międzynarodowa ma plan, że obniża emisje, i jednym z punktów tego planu jest zasilanie tej organizacji w zieloną energię, to po prostu firma w Polsce ma z tym kłopot, tak? Po prostu nie mamy takiej podaży jeszcze rozwiązań i po prostu dostępnych możliwości. Myślę, że nie ma jednej takiej branży, która jest po prostu na piedestale. Każda ma swoje wyzwania, natomiast są firmy, które mają fajne praktyki, z jakich warto korzystać i po prostu się im przyglądać. Jak sobie patrzę też na polski rynek, to na pewno on się różni doświadczeniem. Mamy takie branże, w których ta tematyka jest już bardzo długo, ale też przed nimi stoją największe wyzwania. I to jest branża energetyczna, branża taka ciężka, bym powiedziała, chemiczna, ale też i branża finansowa. Więc one w tych branżach, jakby ta tematyka pojawiła się najwcześniej, ale też one są najbardziej obciążone regulacjami i zmianami. Widzę dzisiaj, że ta tematyka bardzo mocno wchodzi w branżę nieruchomościową, retail, usługową też, nowych technologii, farmaceutyczną i tak dalej. Z praktyk, więc widzę, że to nie są takie pojedyncze branże, które mogłabym wskazać. Natomiast są marki, które robią pewne rzeczy naprawdę dobrze i warto po prostu zerkać na to, w jakim kierunku idą. Mogę wymienić?
Jak najbardziej. Tych, którzy robią to dobrze, należy przecież chwalić.
Podoba mi się na przykład w instytucji finansowej, w BNP Paribas, Bank Polska, to, że ten bank zdecydował się na budowę strategii zintegrowanej. Czy tam nie mamy, tu mamy strategię biznesową, a obok myślimy gdzieś o CSR-ze i ESG. Mamy po prostu jedną strategię, bo to dotyczy całego naszego biznesu. Myślę, że to jest pewna przyszłość i jest to też takie podejście, które jest bardziej dostępne w ogóle dla średnich i małych organizacji. Każda z nich w zasadzie mogłaby mieć strategię zintegrowaną, a to ułatwia nam zarządzanie. Oczywiście dobra jest też komunikacja marketingowa tej instytucji. Ona się też bardzo angażuje w różnego typu działania edukacyjne. Dzięki niej w sali kinowej możemy zobaczyć cele zrównoważonego rozwoju ONZ przed filmem. I taki przeciętny Kowalski może mieć kontakt z tą informacją. Bardzo podoba mi się myślenie o produkcie i o pójściu w kierunku produktu obsługi klienta bardzo znanej marki IKEA, która ma też wiele wyzwań, biorąc pod uwagę materiały i skomplikowany łańcuch dostaw, a jednak potrafi to tak wdrożyć w kulturę organizacji, zaangażować pracowników wewnątrz, myśli bardzo innowacyjnie, więc to też jest taka marka, na którą warto zwrócić uwagę. Popatrzyłabym też na nieco może mniejsze podmioty, ale wcale nie takie małe, z branży nowych technologii. I tu bym wymieniła firmę NetGuru i takie myślenie z punktu widzenia i zarządzającego, i całej firmy, jak my możemy w tym świecie cyfrowym być odpowiedzialni i myśleć o zrównoważonym rozwoju. I ta firma poszła w kierunku też certyfikacji, to też jest ciekawy kierunek. I jednocześnie wspomaga inne mniejsze firmy i zachęca do tego, żeby one też szły w kierunku takiego, bym powiedziała, świadomego conscious kapitalizmu, tak bym to ujęła. I myślę, że tych przykładów na rynku polskim jest o wiele więcej. Wiele z tych praktyk jest prezentowanych właśnie w takim corocznym raporcie na temat praktyk form odpowiedzialnego biznesu. Ta baza praktyk jest dostępna, więc ona może służyć za inspirację. A drugim źródłem jest tydzień odpowiedzialnego biznesu, na którym pokazujemy właśnie dobre praktyki, pytamy się po prostu osób z organizacji, praktyków, jak one to wdrażały, jak tym zarządzają i co było trudne, po to, żeby właśnie inni mogli się uczyć, żeby dzielić się wiedzą, wymieniać się doświadczeniami, bo teraz tego wszyscy bardzo potrzebujemy. Po prostu uczymy się w postępie geometrycznym i potrzebujemy takich forów i też takich rozmów i podcastów, żeby dzielić się tą wiedzą i żeby po prostu trzymać rękę na pulsie i w ten sposób też wspomagać siebie, swoją organizację, być lepszym partnerem dla zarządu i dla innych pracowników organizacji.
Myślę, że to jest bardzo dobra puenta naszej rozmowy, to zaproszenie, do którego my też się przyłączamy na tegoroczny Tydzień Odpowiedzialnego Biznesu, który będzie odbywał się w dniach 24-28 października. Moją gościnią była pani Liliana Anam. Ja nazywam się Maria Korcz i był to podcast ICAN Institute.
Dziękuję za zaproszenie.
Dziękuję bardzo.